Na polskiej giełdzie jest coraz więcej spółek, które działają w modelu SaaS. Czym charakteryzuje się ten model biznesowy? Dlaczego inwestorzy go bardzo lubią? O wadach i zaletach SaaS-u oraz o tym, w jakim obszarze ma on potencjał odnieść bardzo duży sukces, rozmawiam z CEO i założycielem spółki Woodpecker, Mateuszem Tarczyńskim, która oferuje usługi właśnie w tym modelu biznesowym. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki i zapraszam do wysłuchania 49. odcinka podcastu 21% rocznie, jak inwestować. Startujemy! To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, Paweł Biedrzycki. Startujemy z podcastem. Jest już z nami gość. Cześć Mateusz.
Cześć Paweł, dziękuję Ci za zaproszenie.
Powiedz może na początek coś o sobie. Przedstaw może w takim telegraficznym skrócie, jaka była Twoja ścieżka zawodowa, zanim w ogóle trafiłeś tu, gdzie jesteś teraz.
Zacznę może od dzisiaj. Jestem prezesem, jednym ze współzałożycieli spółki Woodpecker S.A., która jest tuż przed debiutem na New Connectie. Powstała w 2015 roku. Wcześniej, właściwie już od drugiego roku studiów, już kilkanaście lat byłem zaangażowany w różne projekty, czy to agencja interaktywna, czy certyfikowany partner Google prowadzący kampanię AdWords, czy też tuż przed Woodpeckerem 5 lat współrozwijania software house'u ChopChop.org, który byłem współzałożycielem i współprowadzącym. No i zawsze przez ten czas związany byłem z usługami B2B. Bardzo lubiłem ten rynek, natomiast uważałem za dość uciążliwe to, że za każdą sprzedaną usługą trzeba ją później wykonać. I gdzieś po drodze poznałem ten model biznesowy Software as a Service, który mnie zafascynował, ten model biznesowy i możliwości skalowania. No i tak właściwie wychodząc z poprzedniej firmy, czyli ChopChop.org, którą przyjął inwestor branżowy, zdecydowaliśmy się na wystartowanie z modelem subskrypcyjnym. No dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to w jakiś sposób również moja pasja, rozwijanie firmy w tym modelu.
Z tego co mówisz, to wynika, że no ty miałeś sporo doświadczenia takiego biznesowego, zanim byłeś współzałożycielem Woodpeckera i no ten pomysł widzę, że nie wziął się znikąd, tylko jakby z konkretnych potrzeb i z konkretnych obserwacji, które rozumiem, miałeś pracując z klientami.
Tak, wiesz, taka dłuższa historia zaczyna się od właśnie tego mojego marzenia, żeby tą swoją firmę prowadzić. Wtedy miałem do dyspozycji laptopa, swoją głowę, entuzjazm i telefon i musiałem jakoś dotrzeć do klientów pierwszych na przykład na usługi agencji interaktywnej czy jakieś usługi konsultingowe, które świadczyliśmy. Wtedy taka aktywna sprzedaż wychodząca do klienta, no to jest właściwie jedyny sposób, do którego można się chwycić, nie mając wielomilionowego budżetu reklamowego. Ja często startowałem, właśnie się śmieję, że nawet nie z zerowymi środkami, tylko z minusem na koncie, bo na przykład poprzedni projekt się nie udał albo nie poszedł tak, jak chcieliśmy. Ale dzięki tej wiedzy, temu doświadczeniu nauczyłem się, jak pozyskiwać klientów B2B właściwie z całego świata, bo już we wcześniejszej firmie, tej ChopChop.org, tam też mieliśmy setki klientów, około 150 projektów miesięcznie realizowaliśmy dla klientów z kilkudziesięciu krajów, więc gdzieś po drodze cały czas uczyłem się tej sprzedaży, tego docierania do klienta biznesowego. I tak jak mówiłem Ci wcześniej, w trakcie rozwijania tego software house'u zobaczyłem ten model biznesowy Software as a Service. Dla mnie jakąś inspiracją był Basecamp, LiveChat tutaj z Wrocławia, Pipedrive, firmy działające w tym modelu. Zamarzyło mi się to i namówiłem obecnego wspólnika i obecnego również członka zarządu Maćka Cieśle, którego serdecznie pozdrawiam, do tego, żebyśmy zaczęli coś razem robić. W takim zespole razem czteroosobowym z Kingą, z Kasią zaczęliśmy robić aplikację dla trenerów personalnych w Stanach Zjednoczonych. Miała być model subskrypcyjny. Ona nam nie wyszła, tak mówiąc w skrócie. Po półtorej roku ona nam nie wyszła, ale potrzebowaliśmy zaprosić około 50 tysięcy trenerów personalnych ze Stanów, żeby przetestowali naszą aplikację. Robiliśmy to ręcznie, ale gdzieś po drodze Maciek powiedział, słuchajcie, możemy część procesów zautomatyzować. Zaczęliśmy je automatyzować i wysyłać te zaproszenia przez system, przypomnienia przez system i tak, można powiedzieć, powstał prekursor Woodpeckera, czyli naszego narzędzia do automatyzacji komunikacji, automatyzacji sprzedaży, czy w jakiś sposób z nieudanego projektu wykiełkował taki, który no, okazał się dla nas projektem udanym. I no też myślę, że coś istotne, po prostu rozwiązywaliśmy swój problem. Tak? Zobaczyliśmy gdzieś po tym półtora roku, że bardzo trudno będzie rozwijać ten wcześniejszy projekt. Doszliśmy do wniosku, że na ten nowy, to nie tylko my mamy problem z automatyzacją tych działań sprzedażowych. To było trudne, tak? Usiedliśmy razem, ja powiedziałem wszystkim, słuchajcie, zostawmy to, co robiliśmy przez półtora roku, pójdźmy w nowym kierunku. I bardzo się cieszę, że tak zrobiliśmy. W ogóle dzisiaj wszystkie te osoby są nadal w Woodpeckerze. Także taka była nasza historia.
A nazwa? Bo wasza nazwa jest taka dźwięczna, ale skąd w ogóle pomysł na tą nazwę i rozumiem, że to ma być jakaś przenośnia. Coś chcecie w ten sposób zakomunikować.
Tak, to bardzo fajnie, że wyłapałeś ten niuans. My startowaliśmy na tym rynku Sales Automation prawie na samym początku, natomiast było już po półtora roku przed nami parę firm, jak Outreach, Salesloft, Quickmail, które już wcześniej na tym rynku funkcjonowały. Widziałem, że mają po kilkuset klientów, więc to były też początki, ale już był zweryfikowany, powiedzmy, ten model biznesowy, zweryfikowany, że to, co robimy, faktycznie ktoś jest w stanie zapłacić za to, tak? To, co chcemy sprzedawać. Natomiast uznaliśmy, że warto zainwestować w branding, nie mieć takiej generycznej nazwy, która by miała maila, wysyłkę, sprzedaż lub tego typu, powiedzmy, hasła kojarzone bezpośrednio z usługą. I jakąś inspiracją było dla nas to, że jednak jest to taka trochę konkurencyjna dziedzina. Trzeba być takim konsekwentnym jak ten dzięcioł, tak? Woodpecker dzięcioł, który musi troszeczkę wydziobać, żeby w tym drzewie uzyskać to, co chce uzyskać. I trochę też inspiracja z takim amerykańskim futbolem lub NBA, czyli nasze logo nawiązujące do tej charakterystyki trochę sportowej, tak? I widzimy, że połowa naszych klientów jest ze Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że oni to dość szybko łapią. Dla nich ta marka po prostu bardzo często przemawia, tak? Wiedzą, o co nam chodziło.
Wiesz co, no właśnie, jak ja zobaczyłem Woodpeckera i te logo, to się w ogóle z Polską nie kojarzy. Jakby to się wydaje, że to jest amerykańska firma. Jak jeszcze pamiętam, że w trakcie oferty mówiliście, że większość waszych klientów jest ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jest to efekt pewnie w głównej mierze tego, że tam jest po prostu najwięcej klientów potencjalnych dla was, ale wydaje mi się, że pod tym względem brandingu im to bardzo pasuje.
Dostajemy dość regularnie takie dość spontaniczne nawet opinie i takie, jakby to powiedzieć, zachętę czy takie dobre słowo, tak? Że o, bardzo fajnie, fajna nazwa, fajny pomysł. Gdzieś widać, że ten brand faktycznie na tych anglosaskich rynkach jest rozumiany dość dobrze.
To powiedz mi teraz, oczywiście w uproszczeniu, co dokładnie oferujecie klientom i jaki problem ich rozwiązujecie? Patrz też, co jest alternatywą dla tego waszego rozwiązania. Taką bezpośrednią konkurencję, czy w jakiś inny sposób? Jak można to samo robić, co wy oferujecie?
Słuchaj, to jest i bardzo proste, i bardzo trudne pytanie. Tak na początek powiem dla ciebie, dla słuchaczy taką małą anegdotę, że nawiązujemy teraz współpracę z agencją interaktywną, która będzie nam pomagała też opowiadać o produktach. I powiedziałem im, że oczywiście chcemy klarownie opowiadać, ale nie dam im takiego zadania, żeby razem z nami wypracowali, jak przy stole wigilijnym opowiedzieć wszystkim w rodzinie, czym się zajmuje. Generalnie uważam, że to jest nie do takiego łatwego opowiedzenia. Jednak jesteśmy specjalistycznym produktem, wymaga to trochę szerszej opowieści. Jakbym miał tak powiedzieć to w telegraficznym skrócie, to jesteśmy takim asystentem dla sprzedawcy, który wykonuje część pracy za niego. W części go zastępuje, a w części go bardzo mocno wspomaga. Wchodząc bardziej w detal, to wygląda w ten sposób, że w Woodpeckerze można stworzyć taką kampanię, która polega na tym, że mamy, załóżmy, masz 100 osób, które chcesz zaprosić do podcastu. Masz ich maile, masz LinkedIna, masz telefon być może. Wtedy tworzysz taką sekwencję sprzedażową, w którym pierwszym kroku, na przykład zapraszasz do kontaktu na LinkedInie, Woodpecker przygotowuje ci takie zadania, otwiera ci w nowej karcie te profile w LinkedInie i tylko klikasz zaproś. Te osoby, które przyjmują, ustawiasz w sekwencji, że podpinasz swojego maila, z którego korzystasz sobie na co dzień i z tego maila są wysyłane na przykład zaproszenia do tych osób. Później Woodpecker sprawdza, czy ktoś odpisał, czy nie, i wysyła im kolejne przypomnienie, tak jak ty byś siedział przed swoim klientem pocztowym i robiłbyś to manualnie, ale to jest robione przez algorytm za ciebie. Jeśli ktoś odpowie, sekwencja jest wstrzymywana. Jeśli nie, to możesz przez wielokanałową taką sekwencję z tych 100 osób za pomocą Woodpeckera na przykład 30 zaprosić na podcast, a na przykład bez takiej sekwencji to będzie, nie wiem, 10 lub 5. Nie wiem, jak to dokładnie jest z podcastami, tak mówię bardziej w kontekście sprzedaży. I na tej drodze jest sporo algorytmów, czy takich, które wysyłają, trochę tak udając, jakby człowiek siedział przed komputerem i wysyłał w ciągu dnia, czyli to jest, nie, 50, 100 maili w ciągu dnia, tak jakby wysłał człowiek, ale ty tylko raz definiujesz kampanię, a to się później nawet tygodniami, miesiącami dzieje za ciebie. Algorytm czyta odpowiedzi, wstrzymuje sekwencję, ale nie tylko przeczyta, potrafi też zaklasyfikować, czy ktoś jest zainteresowany i mówi tak, chętnie się umówię na rozmowę podcastową, czy napisze proszę nie pisz do mnie więcej lub nawet gorzej, bo to różnie bywa w komunikacji marketingowej, sprzedażowej, lub mówi odezwij się za 3 miesiące. Wtedy system poklasyfikuje dla ciebie te odpowiedzi i ty logując się do Woodpeckera możesz od razu zająć się tymi najbardziej istotnymi, tymi osobami, które jakby od razu wyraziły chęć rozmawiania.
No to teraz już rozumiem, skąd jest nazwa, że to jest trochę takie przebijanie się, jak dzięcio się przebija, bo to tutaj rozumiem, że on robi taką ciężką robotę puszowania i przebijania się do klientów.
Tak, to jest troszeczkę, myślę, że warto to porównać też do pewnych takich sytuacji codziennych, że nie wiem, czy to zauważyłeś w swoim życiu takim codziennym, ale dla mnie na przykład umówienie się na przysłowiowe piwo z przyjacielem czy na kawę ze znajomym bardzo często wymaga więcej niż jednej wiadomości i bardzo często odbywa się na kilku kanałach. Czy coś na SMS-ie, coś na WhatsAppie, coś na Facebooku. Więc nawet w tej naszej codziennej komunikacji ta multikanałowość występuje i ta konieczność kilkukrotnego czasami przypomnienia lub dogadania szczegółów jest. I ta sprzedaż biznes to biznes również bardzo się komplikuje i utrudnia. I to też nasze narzędzie nie polega na tym, żeby kogoś zmęczyć. Ono bardziej polega na tym, żeby być mądrze konsekwentnym. Tak? Bo to kolejnego maila można wysłać za tydzień. To nie musi być, że prawda, tak jak w codziennym życiu. Tak jak gdybym ktoś do mnie wydzwaniał 7 razy dziennie, to uznałbym, że zwariował. Natomiast jeżeli zadzwoni 7 razy na przestrzeni, nie wiem, 4 miesięcy, no to rozumiem jakąś konsekwencję, tak? Rozumiem, że zależy. Także my nie zastępujemy zdrowego rozsądku, ale dla ludzi, którzy chcą budować realne relacje biznesowe, potrafimy nawet 20 godzin tygodniowo oszczędzić takiej manualnej pracy, którą musiałby wykonać.
To już rozumiem, co robicie. Ale z Twoich słów wynika, że to jest trochę tak, że to jest dla specjalistów narzędzie. I teraz moje pytanie jest, jak znajdujecie na nie klientów? No bo tych klientów już trochę macie.
Tak, tak. Mamy ponad 3000 klientów z 70 kilku krajów. My wyszliśmy z takiego założenia, że faktycznie wystartujemy z narzędzia jako narzędzie dla osób, które w jakiś sposób mają ten know-how sprzedażowy. Potrafią sprzedawać, mają te procesy ułożone, tylko robią to ręcznie, tak jak my robiliśmy wcześniej, pozyskując tych trenerów personalnych na poprzedni projekt. I to było nasze takie główne założenie, że te pierwsze kilka tysięcy klientów to powinni być klienci, którzy rozumieją mniej więcej te procesy sprzedażowe. To nie znaczy, że wszyscy nasi użytkownicy są już na takim rozwiniętym poziomie, bo ten poziom doświadczenia jest różny i sporo trafia do nas osób, które dopiero zaczynają. Ale skąd ich mamy? Od samego początku postawiliśmy na samoobsługową sprzedaż, czyli klient może wejść na naszą stronę, założyć samodzielnie darmowy okres testowy na 14 dni, samodzielnie podpiąć wszystko, skonfigurować. Mamy do tego materiały pomocnicze, wideo i taki, no jednak prosty interfejs. Na to bardzo mocno postawiliśmy, żeby to można było samodzielnie wszystko skonfigurować. I po takim teście samodzielnie może podpiąć kartę kredytową, zostać klientem. Więc to było jedno z założeń. Dzisiaj 70% sprzedaży w ten sposób się odbywa. Także sami klienci przechodzą tą ścieżkę. Tylko 30% tych, powiedzmy, większych i trochę bardziej wymagających klientów, głównie agencyjnych i takich, które mają troszeczkę większe działy, my też staramy się rozmawiać z nimi i prezentować Woodpeckera mocniej. Od samego początku postawiliśmy też na tak zwany content marketing. Z racji tego, że Woodpecker nie jest drogim produktem, tak porównując do różnych oprogramowań, które można kupować, no średni przychód z klienta to jest $100, przekroczyliśmy w poprzednim półroczu. W zeszłym roku to było 70 kilka, Jeszcze wcześniej to było tam 50 kilka dolarów, więc rośniemy z tym, udaje nam się to zwiększać. Natomiast założenia też nie chcieliśmy, żeby to był bardzo drogi produkt takiej miesięcznej sprzedaży, bo wymagałby jednak aktywnej sprzedaży i tłumaczenia przez sprzedawcę, onboardingu i wdrażania. W związku z tym bardzo dobrze u nas się sprawdzała ta strategia content marketingowa, czyli my zanim jeszcze właściwie wypuściliśmy gotowy produkt, zanim można by go było kupić, już można było czytać wtedy na naszym blogu regularnie co czwartek publikowane treści. Tutaj ogromny wkład i praca Kasi Dawiskiby, która u nas prowadzi nadal marketing i dział wzrostu firmy. I dzięki tworzeniu takiego regularnego, dobrej jakości treści dla klientów, które teraz również wzbogacamy o treści wideo, staramy się to rozszerzać, ale to był taki nasz główny motor wzrostu. Co się działo? Że ktoś w Nowym Jorku szukał jakiegoś narzędzia do automatyzacji sprzedaży, wpisywał na przykład jak napisać dobrego maila z przypomnieniem do klienta, trafiał na nasz blog post, czytał to sobie, budował jakieś zaufanie do nas i myślał, okej, spróbuję tego Woodpeckera. Otwierał sobie naszą stronę i zostawał klientem. Co ciekawe, ten post napisany 4 lata temu, część z nich to są takie tak zwane evergreen, tak? Że one nadal są aktualne i one dzisiaj dla nas pracują, więc ta strategia jest trudna do rozkręcenia, ale później działa troszeczkę jak taki, no ten procent składany, tak? Czy dokładają się każde kolejne elementy kontentu. Prowadzimy również działania takie outboundowe, sprzedażowe, już raczej do większych klientów, takich wyselekcjonowanych i też w ten sposób pozyskujemy. No i też postawiliśmy na newsletter, co wydawałoby się nie jest jakąś super nowoczesną strategią, ale ciągle działa. Tak? Mamy kilkadziesiąt tysięcy, między 30 a 40 tysięcy subskrybentów na naszej liście takiej newsletterowej głównej. No i to są takie nasze główne motory wzrostu, które pozwalają nam pozyskiwać cały czas nowych klientów.
Ale to jest chyba też tak, że to jest usługa, którą ludzie sobie nawzajem mogą polecać. Tak? Przy kawie czy przy piwie często się rozmawia o pracy i wiem, że ludzie myślę, że pytają się, jak sobie radzić z takim problemem i to chyba jest też tak, że z polecenia dużo możecie nowych.
Absolutnie, absolutnie. To jest właśnie tak jedna z rzeczy, które bardzo chcieliśmy, ale wiadomo, że nie mamy do końca na nią wpływu. Bardzo zależało nam na tym, więc staramy się robić możliwie dobry produkt, żeby ludzie chcieli o nim opowiadać. I faktycznie było tak, że na przykład trafiliśmy w Londynie, pojawił się pierwszy klient z Londynu parę lat temu. Nagle patrzymy, jest ich 5, ale sprawdzamy, a oni są w tym samym budynku. Więc po prostu dokładnie to, co mówiłeś, czy w Brazylii, tak? Czy w Barcelonie pojawił się klient, później patrzymy, to są ci ludzie są sami jakoś powiązani. Widzimy, że faktycznie te rekomendacje ciągle są bardzo istotnym elementem. Natomiast no mówię, nie mamy na to takiego wpływu, więc ja ich nie traktuję bezpośrednio jak i naszej strategii rozwojowej, ale tak, to jest bardzo ważny element też tego, co się wokół nas dzieje.
Może przejdźmy do kwestii modelu biznesowego, no bo jesteście firmą działającą w modelu SaaS. Wytłumacz osobom, które w ogóle nie mają pojęcia, czym jest SaaS, na czym dokładnie polega ten model biznesowy i czy od samego początku zakładałeś właśnie, że to ma w takim modelu biznesowym działać?
To też, zacznę od końca. Tak, zakładałem od samego początku, to był jeden z głównych, najważniejszych elementów w ogóle rozpoczęcia pracy nad tym projektem, czyli ten model biznesowy, który jest fantastyczny, jest trudny, ale jest fantastyczny. I dlaczego? Powiedzmy, jakiś nasz przeciętny klient, jeden z naszych klientów chciałby zautomatyzować te procesy wysyłkowe, komunikacyjne u siebie. Mógłby odezwać się do jakichś programistów lub do software house'u, żeby mu taki program napisali. To jest trudne, trzeba mieć do tego kompetencje, nie tylko napisania oprogramowania, ale zaprojektowania interfejsu i zgrania tego wszystkiego razem i bardzo czasochłonne i kosztowne. Więc robienie tego samodzielnie kosztowałoby go bardzo dużo czasu i pieniędzy. Druga rzecz, którą mógłby zrobić i która kiedyś funkcjonowała, to jest kupienie programu w pudełku, czyli kupienie Woodpeckera, zainstalowanie załóżmy na komputerze, zapłacenie jednorazowo i korzystanie z tego dalej. Tylko świat się dzisiaj bardzo szybko zmienia. Ten jednorazowy koszt jest też dość duży, startowy był. I to oprogramowanie wymaga ciągłej aktualizacji, żeby nadążyć za zmianami rynkowymi. Oczywiście to nie musi być jakieś rewolucje, ale drobne usprawnienia, które cały czas poprawiają jakość działania tego oprogramowania. Więc w pewnym momencie firma Salesforce, z mniejszych firm taka firma Basecamp, one zaczęły bardzo mocno popularyzować model subskrypcyjny. To polega w ten sposób, że my jako Woodpecker tworzymy, rozwijamy ten program u siebie, ale nasz klient nie musi sam go budować, nie musi u siebie instalować niczego na komputerze. On kupuje dostęp do tego oprogramowania przez swoją przeglądarkę, może z dowolnego miejsca na ziemi, z dowolnego komputera, podłączyć się do Woodpeckera, podłączyć swojego maila i właśnie za startowe $40 zacząć automatyzować u siebie procesy w firmie, robiąc to w 15-20 minut, jeżeli chodzi o tą pierwszą konfigurację. Czyli ten próg wejścia dla naszych klientów jest bardzo niski. I ten model powoduje, że właśnie nie kupuję tego oprogramowania jednorazowo, nie zlecam go nikomu, płacę tylko mały abonament miesięczny i korzystam bardzo szybko z efektów już dojrzałego oprogramowania, które stworzyliśmy my jako Woodpecker.
Ale z tego, co mówisz, wynika, tak mi się przynajmniej wydaje, że no, ważny jest moment chyba startu. Bo tu mam oczywiście takie do ciebie pytanie, bo działacie już kilka lat i z perspektywy czasu, co uważasz, że jest najważniejsze, że wam się udało, ale tak mi się wydaje, że chyba też no, lider dużo ma dużo lepszą pozycję, jeśli chodzi o SaaS, no bo jeżeli ty już coś rozwiązałeś i ludzie korzystają, to chyba masz jakąś taką przewagę chociażby technologiczną albo zaawansowania w stosunku do innych, tak? Dobrze mi się wydaje?
To jest też złożone pytanie, jeżeli co jest takie, to jest takie naprawdę bardzo istotne. Mnie się wydaje, że jedną rzeczą, która jest naprawdę ważna w tym modelu SaaS, Software as a Service, oprogramowanie jako usługa, to jest trochę to jest to, że jest to model biznesowy, ja to nazywam, że trochę dla idealistów. W sensie takim, że to jest dla ludzi, którzy chcą naprawdę stworzyć coś wartościowego, co rozwiązuje realne problemy klientów. To musi być naprawdę coś, co pozwala klientowi osiągnąć sukces w tych procesach, które my na przykład dla niego automatyzujemy. I mnie się wydaje, że to jest jedna z podstawowych rzeczy, która nam się udała w Woodpeckerze, że my od samego początku stawialiśmy bardzo mocno na sukces naszych klientów. My mieliśmy bardzo szybko zatrudnionych dwóch pierwszych sprzedawców. Jeżeli nie mieliśmy jeszcze możliwości sprzedawania Woodpeckera, a już mieliśmy dwóch sprzedawców i oni dostawali prowizję od tego, że nasz użytkownik miał pozytywne efekty biznesowe, czyli miał odpowiedzi od zainteresowanych klientów dzięki korzystaniu z Woodpeckera. Postaraliśmy się zbudować taki, angielskie słowo mindset, ten taki stan umysłu, czy podejście, sposób działania, że nam wszystkim w firmie zależy, żeby każdy, kto się podłączy do Woodpeckera, każdy, kto korzysta z Woodpeckera, miał ten efekt biznesowy, odnosił ten sukces. To jest o tyle ważne, że właśnie dzięki temu klienci po prostu zostają z nami dłużej, tak? I polecają nas innym, opowiadają, że warto z Woodpeckera skorzystać. Mnie się wydaje, że jakbym miał to skondensować tak w pigułce, to jest najważniejszy aspekt, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w modelu software as a service. To czasami produkt może być zrobiony na różne sposoby technologicznie, czasami nawet nie musi być aż takim liderem na rynku, bo można zbudować wokół pewnej niszy, ale jeżeli on realnie przynosi wartość klientowi większą niż on płaci za abonament, to jest podstawa do tego, żeby ten biznes rozwijać.
A to, że działacie w Polsce, a klientów macie na całym świecie, to jest atut, czy to nie ma znaczenia?
I od samego początku założyliśmy, że będziemy marką globalną, którą chcemy sprzedawać na cały świat. Też, ten, tak jak słusznie zauważyłeś wcześniej, ten rynek w Stanach Zjednoczonych jest po prostu też bardzo duży. Koszty roboczogodziny w Stanach są też wysokie, więc to, że oszczędzamy czas i zwiększamy efektywność, tam jest bardzo łatwo przekładalne na sprzedaż. I nie ukrywaliśmy również od początku, że jesteśmy z Polski, bo nawet po prostu z Wrocławia, z Polski, jest to widoczne chyba nawet na stopce w naszej stronie i gdzieś to się przewija. Natomiast komunikację od samego początku prowadziliśmy po angielsku, bo założyliśmy, że chcemy docierać do klientów z całego świata, którzy angielskim się posługują. Trudno mi jest powiedzieć, czy nam to pomaga, czy przeszkadza w skalowaniu i rozwijaniu firmy. My przyjęliśmy, że jest jak jest. Tak, jesteśmy z Wrocławia, nawet mamy tutaj firmy, które pokazały, że można, jak właśnie chociażby LiveChat czy Brand24 i róbmy to najlepiej, jak potrafimy. Więc jak widać, jest to możliwe i można z Wrocławia taką globalną sprzedaż prowadzić.
Czyli dla klientów to nie ma znaczenia tak naprawdę, skąd jest produkt. Ważne, żeby działał i przynosił tą wartość, o której mówiłeś na początku, większą niż koszt, jaki za niego płacą.
Patrząc tak statystycznie, pewnie jest jakaś grupa klientów, która by wolała, żebyśmy byli, nie wiem, może w Stanach Zjednoczonych, jeżeli są z klientem ze Stanów, lub we Francji, jeżeli ktoś jest klientem z Francji, ale to jest jakiś margines. Mam wrażenie, że jednak coraz bardziej rozumiemy, że ta wartość, którą ktoś daje, jest dużo ważniejsza niż lokalizacja. Tak, już pomijając może jakieś skrajne lokalizacje w naprawdę nie wiem, trudnych miejscach na świecie. Tak?
Jeszcze ostatnia kwestia, jeśli chodzi o ten SaaS, no bo ciekawi mnie kwestia kosztów, tak? No bo z jednej strony mówisz, że pozyskujecie klienta, on no, w dużym stopniu większość może się onboardować czy zarejestrować u was samodzielnie, ale czy są jakieś koszty właśnie utrzymywania tego klienta później? Co jest waszym najważniejszym kosztem?
No to jest właśnie, tak jak mówiłem ci wcześniej, że uwielbiam ten model biznesowy, chociaż jest bardzo trudny, bo to jest ja to porównuję trochę tak, że to jest tak, jakby wynajmować powierzchnię biurową w budynku. Tak? Trzeba go najpierw zbudować i później można zarabiać z wynajmu, więc to jakby rozruszanie tego jest bardzo trudne. Ale na tym etapie, gdzie dzisiaj jesteśmy, to ten koszt pozyskania, to ten koszt klienta u nas, jeżeli on już jest pozyskany, jest onboardowany i korzysta z aplikacji, no to jest parę procent dosłownie, tak? To jest tego, co płaci. To jest naprawdę niewielka część tej płatności, bo można powiedzieć, że on jest w zupełności samodzielny. My w ogóle nic nie musimy wokół niego robić. On po prostu troszeczkę używa jakiś fragment serwera. Te koszty serwerowe dzisiaj też nie są aż tak duże, więc pokusiłbym się, że można powiedzieć, że to jest prawie 100%, tak? Samodzielnego korzystania z aplikacji. Oczywiście te kilka procent zawsze się pojawi, tak? Czy kosztów serwera, czy nawet prowizji, które musimy zapłacić od płatności. Natomiast co jest największym kosztem? Z jednej strony to jest koszt pozyskania nowego klienta, bo jednak w tym modelu subskrypcyjnym ci klienci się wymieniają. Jakby nie ma możliwości, żeby było inaczej. Nawet na tym rynku małych, średnich firm, jeżeli weźmiemy 100 firm, które powstały w tym miesiącu, sprawdzimy za 5 lat, to tylko 20 funkcjonuje, prawda? Więc jakby siłą rzeczy ta rotacja następuje. U nas jest o tyle fajne, że ten nasz relacja kosztów pozyskania klienta do tak zwanego lifetime value, ile zostawia nam w cyklu życia, to jest 1:5. Więc jakby mamy efektywne sposoby pozyskania klientów, eksperymentujemy z tym też cały czas, ale to jest powiedzmy taki jeden z głównych kosztów związanych ze skalowaniem, rozwojem firmy. Drugi element, który jest, to jest tak zwane, jedno z takich zasad w SaaS, które mówi, że no jednak raz napisany ten produkt, on jest, można go sprzedawać do 3, 30 tysięcy czy 300 tysięcy firm, ale z drugiej strony rynek cały czas się zmienia, więc nie można, to nie jest tak, że trzeba robić tam rewolucję i wyrzucać ten produkt do kosza, ale cały czas go aktualizować, dodawać nową, tak jak mamy telefony komórkowe i one co chwilę mają jakieś aktualizacje systemu, troszeczkę coś lepszego, połączenie z czymś nowym, więc jednym z takich elementów tego, żeby rozwijać się, jest również ten development, dodawanie kolejnych rzeczy do tego, żeby aplikacja była, dawała coraz więcej możliwości użytkownikowi. I to są tak naprawdę takie dwie główne kategorie kosztowe, które no, pozwalają nam na to, żeby właśnie firma się skalowała i rozwijała. Nie mamy właściwie czegoś takiego jak ten koszt właśnie, kiedy ktoś kupi, już się zonboarduje i jest naszym klientem. Jest jakieś minimalne koszty supportu, ale mówię, to jest trochę takie odwrócenie do góry nogami, tak? Takiego tradycyjnego biznesu, tak? Bo ani nikt nie musi usiąść wykonać usługi, ani nie mamy materiałów do wykonania na przykład fizycznego przedmiotu i do wysłania, więc to działa zupełnie od drugiej strony. Stąd ten branding, sprzedaż, produkt sam w sobie, to są takie podstawowe rzeczy, które będziemy inwestować i inwestujemy, żeby zwiększać skalę działania. Jeszcze tylko tak puentując, że to nam pozwala, jak widać po naszych wynikach, coraz bardziej zwiększać nie tylko przychody, ale też rentowność spółki, bo po prostu widzimy, że porównując chociażby rok do roku, czy kwartał do kwartału, no widzimy, że nam się udaje te parametry poprawiać.
No czyli krótko mówiąc, przychody rosną szybciej niż koszty, tak?
Jeżeli dokładnie, rozumiem, dokładnie.
Coraz więcej klientów. To jest piękne w SaaS-ie.
Tak, to jest magia tego modelu.
To tylko trzeba dojść do tego miejsca. A powiedz mi jeszcze, kończąc już ten temat, bo chciałem jakby podzielić ten podcast na dwie części, taką produktową i trochę finansowo-giełdową, ale kończąc już tą część produktową, jeszcze chciałem się zapytać właśnie o możliwości rozwijania tego, tak? No bo z jednej strony SaaS to jest usługa skalowalna, ale jednak abonamentowa, tak? Jeżeli ktoś sobie ten abonament za $100, to już ma to za $100. Więcej na nim nie zarobimy. Czy są sposoby właśnie jednak, żeby zarobić na tym kliencie, że wraz z jego rozwojem, z jego wzrostem korzystać coraz bardziej na tych efektach, które mu dajemy?
To jest bardzo dobre pytanie i mi się wydaje też niezwykle istotne w strategii rozwoju SaaS, przynajmniej z naszego doświadczenia. My na to postawiliśmy powiedzmy w zeszłym roku. Tak jak mówiłem, średnia za zeszły rok to było około 70 chyba 2 albo $3 średni przychód z klienta. W pierwszym półroczu tego roku już nam wzrosło to, czy w drugim kwartale nam to wzrosło do $100, tam do $102. Skąd to się bierze? Właśnie z tego, że jednym z ważnych kategorii naszych klientów są również tak zwane agencje lead generation, czyli firmy, które na przykład wchodzą i nie prowadzą tylko takich kampanii sprzedażowych dla siebie, ale też dla swoich klientów. Zaczynają z nami pracę, mają 3 klientów, więc płacą tylko za 3 licencje, ale po roku działania zwiększają skalę i mają 30 klientów lub 300. Mamy takich, którzy mają naprawdę po kilkadziesiąt, po kilkaset klientów, więc potrafią płacić nie $100, tylko $5000, tak, za korzystanie z oprogramowania. Tak samo nasi klienci, którzy są nie agencyjnymi klientami, tylko powiedzmy agencją interaktywną z Nowego Jorku, która korzysta z Woodpeckera. Na początku korzystają z jednej licencji, jedna osoba zajmuje się sprzedażą, ale widzą, że dzięki temu są w stanie pozyskiwać coraz więcej klientów, więc zatrudniają drugą osobę, trzecią i czwartą i nagle się okazuje, że płacą nam $200 czy $300, są tym samym klientem raz pozyskanym, ale przez to, że mają ten sukces korzystania z aplikacji, no to zwiększa się ten tak zwany expansion MRR, czyli rozwijają swój zakres korzystania z aplikacji, przez co płacą nam więcej i jakby jedna i druga strona na tym korzysta.
To już kończąc tą część rozmowy, jeszcze takie moje pytanie. Gdybyś dzisiaj miał startować od zera, też z modelem SaaS-owym, to widziałbyś jakieś takie miejsce, w którym można by było coś spróbować zrobić, czy byś startował znowu w tym samym obszarze?
Chyba bym dzisiaj startował jeszcze w tym samym obszarze, bo wydaje mi się, że w ogóle dzisiaj mi się cały czas wydaje, że ta komunikacja business to business, nawiązywanie relacji business to business ciągle jest dramatycznie nieefektywna. W sensie my jesteśmy bombardowani reklamami, wiadomościami, próbami nawiązania relacji i to wszystko jest ciągle jeszcze bardzo, bardzo nieefektywne. Wydaje mi się, że w tym obszarze można zrobić jeszcze bardzo dużo. My sami jako spółka mamy też dużo pomysłów na usprawnienia produktów, wręcz na nowe produkty bądź elementy usprawniające wiele procesów i wydaje mi się, że też już, że mam tą wiedzę domenową dość dużą, ja prawdopodobnie startowałbym z tym samym obszarem. Natomiast według mnie jesteśmy w okresie takiej tranzycji z... Zapominamy już właściwie w jakiś sposób o tych klasycznych oprogramowaniu w firmie instalowanym na serwerze, który stoi gdzieś w jednym pomieszczeniu. To jeszcze jest, ale tego jest coraz mniej. I coraz więcej rozwiązań i automatyzacji procesów przenosi się jednak do tej tak zwanej chmury. I ja osobiście, jeżeli miałbym na przykład doradzić komuś, kto chce wystartować z SaaS-em, zastanowiłbym się nad tym, żeby rozwiązywać swój własny problem. Tak? Czyli jeżeli pracuję wokół HR przez wiele lat, skupiłbym się w tym obszarze. Tak? Jeżeli zarządzam projektami, to może bliżej tutaj. Jeżeli jestem specem od social media, to coś związane z social media. Tak? I to mi się wydaje bardzo ważne, że ta wiedza domenowa pozwala później budować bardzo dobre oprogramowanie, które pozwala realne problemy realnych ludzi rozwiązywać. Tak? Ja bym się jakby skupił na takim podejściu.
Wasza oferta akcji zakończyła się dużym sukcesem. Wkrótce nastąpi debiut spółki na giełdzie. Być może jak tutaj osoby już słuchają, pewnie już jesteście notowani. Ale powiedz mi właśnie skąd decyzja na to, żeby pójść na giełdę i w ogóle jakie macie plany związane z rynkiem giełdowym?
Na samym początku, jeszcze na etapie pomysłu, dostaliśmy wsparcie z funduszu inwestycyjnego. Tak? Dostaliśmy 1 000 000 zł na start. Tutaj Radek Czyrko, Arek Seńko, jakby dwie osoby, które uwierzyły w nas, w zespół, w pomysł. To były naprawdę na bardzo wczesnym etapie. I dzięki temu udało nam się właśnie rozwinąć aplikację, rozwinąć Woodpeckera. No nasz dzisiejszy inwestor Tar Heel Capital Pathfinder cały czas jest naszym akcjonariuszem, więc idziemy tą drogą cały czas razem. No i my wtedy też wiedzieliśmy, że jakby rozwijając firmę z funduszem Venture Capital, no jest kilka ścieżek, które można zrealizować. Czy to sprzedaż do gracza branżowego, czy na przykład debiut na giełdzie. I my właściwie od samego początku, czy ja właściwie od samego początku proponowałem całemu zespołowi inwestorom, żeby nasza ta droga polegała na tym, żeby właśnie wejść na rynek główny GPW. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że fajnie jednak zrobić taki krok mniejszy, pojawić się na New Connect, na tej mniejszej giełdzie, między innymi po to, żeby też budować wiarygodność, żeby pokazać się inwestorom, żeby troszeczkę wyjść z cienia, tak? Bo my w Polsce mamy całą fajną bazę klientów, ale też nie jesteśmy aż tak mocno obecni, czy nie byliśmy do tej pory tak mocno obecni w mediach, żeby po prostu zaprezentować spółkę inwestorom i budować naszą historię, bo w naszych planach jest, no, celem naszym kolejnym jest to, żeby wejść możliwie szybką ścieżką, czy to będzie rok, czy półtora, trudno mi powiedzieć, ile dokładnie to wyjdzie, ale chcemy wejść po prostu też na rynek główny i ten nasz podstawowy cel też w ten sposób zrealizować.
Nie będziecie jedyną spółką typu SaaS na giełdzie. Co ciekawe, ja tak sobie obserwuję, to jest taka moja obserwacja, że większość tych debiutów spółek właśnie z tej twojej branży, w której działasz, no nie towarzyszyła emisja akcji, tak? Jakby nie był potrzebny ten kapitał na dalszy rozwój. Powiedz mi właśnie, z czego to wynika, że wy również nie sięgnęliście po nowy kapitał od inwestorów?
To jest, myślę, też jedna z magii modelu Software as a Service, jeżeli już się osiągnie pewną skalę. Bo my mamy, tak jak mówiłem, ponad 3000 klientów z 70 krajów. Żaden z klientów nie ma więcej niż kilku procent przychodu, więc to jest niesamowicie rozproszona grupa kliencka. Każdy z tych klientów płaci z góry, 100% z góry, więc nasz cash flow jest po prostu książkowy, tak? Jest perfekcyjny. I co więcej, no my po prostu generujemy sporo gotówki, więc my jakby zasoby na rozwój firmy mamy. Już teraz nie pamiętam, ile dokładnie w dokumencie informacyjnym, ale coś niecałe 2 miliony złotych mieliśmy zasobów gotówkowych, więc generalnie przy tej naszej skali to jakby mamy i dobry cash flow, mamy rosnące przychody, mamy zasoby gotówkowe, więc ta emisja nie była nam na ten moment potrzebna. Szczerze mówiąc też myślę, nie wykluczamy, że być może w przyszłości zrobimy taką na przykład, aby albo bardzo mocno element rozwinąć w produkcie lub być może nawet rozwinąć firmę o nowy produkt, tak jak LiveChat, który startował z jednym, teraz ma chyba 4 linie produktowe, więc możliwe, że też do czegoś takiego sięgniemy, no ale jednak na tym etapie, podobnie właśnie jak w tych innych firmach, no nie mieliśmy takiej potrzeby.
Przejdźmy już może do tych kwestii bardziej inwestycyjnych, no bo macie za sobą ofertę akcji, miałeś już kontakt z inwestorami, rozumiem, nie tylko takimi funduszowymi na początku, bo co innego jest wczesny etap inwestowania, co innego już taka spółka dojrzała jak wasza już, która generuje zyski, przychody. Ale powiedz mi, o co inwestorzy pytają spółkę SaaS-ową? Co jest dla nich ważne w waszym biznesie?
Nie do końca jestem w stanie się włożyć w buty tak przeciętnego inwestora giełdowego, który będzie nami zainteresowany. Mogę trochę bardziej powiedzieć też z mojej perspektywy, jak ja to widzę, ale też troszeczkę na te rzeczy, które od inwestorów pytania padały. Mnie się wydaje, że niezwykle ważny jest zespół. Czy to jakby na to nie patrzeć, rozwijanie biznesu to jest maraton i trzeba mieć naprawdę dobrą ekipę, dobry zespół, żeby w dłuższej perspektywie nie tylko funkcjonować na rynku, ale również rozwijać się. Myślę, że nam się udało zbudować naprawdę dobry zespół jednych, moim zdaniem, z lepszych specjalistów od modelu Software as a Service w Polsce i to jest nasza bardzo duża siła. Tak? Ja mam poczucie, że jesteśmy sobie w stanie fajnie radzić na tym rynku. Kolejne elementy, które ludzie zwracają uwagę, no to są oczywiście, czy rośniemy, czy wzrastają nam przychody, jak z rentownością spółki, czy również rozwijamy bazę kliencką, czy wzrasta nam, nie wiem, średni przychód z klienta, czyli powiedzmy, czy na ile jesteśmy zdrowi w tych podstawowych parametrach SaaS-owych. Też ta kwestia retencji klientów, kwestia tego też, co mówiłeś, czy na przykład, czy są klienci, którzy rozwijają się razem z nami, jaki to jest procent. Ja też uważam, że bardzo ważnym aspektem jest też umiejętność pozyskiwania nowych klientów, tak? Czy na ile spółka jest dobra w tym, my sobie w tym bardzo dobrze radzimy, więc ten model biznesowy jest piękny, ale też zarazem złożony, dlatego wydaje mi się, że trudno wyciągnąć taki jeden czynnik, to jest cały wachlarz jednak czynników, który ma znaczenie.
Czyli rozumiem, że ty nie jesteś takim radykałem, że wszystko można przeliczyć na wskaźniki, że nie wiem, churn, czyli ilość odchodzących klientów, czy właśnie RRR, tak, czyli średnia miesięczna ilość klientów, albo nie wiem, średnie przychody z klienta, że to wszystko idealnie parametryzuje ten model biznesowy, że jednak no tutaj trzeba bardziej patrzeć na perspektywy szansy, model biznesowy i ludzi, którzy stoją za firmą.
Tak, ja uważam, że te wszystkie czynniki mają znaczenie, mierzymy je, analizujemy, sprawdzamy i to nie jest tak, że nie jesteśmy świadomi, gdzie jesteśmy, ale nawet jeżeli chodzi o CERN i ja uczestniczę od lat w takich branżowych konferencjach, czy to miałem okazję być w San Francisco, czy w Dublinie na takich sasowych konferencjach, gdzie przychodzą naprawdę ludzie, którzy można powiedzieć, zjedli zęby w tym modelu biznesowym i to na przykład nie pierwszą, drugą bądź trzecią firmę już prowadzą i to na takich dużych poziomach. I wiesz, biorąc pod uwagę nawet taki prosty wskaźnik jak CERN, oni mówią, że powinien być niski oczywiście, ale jeżeli masz za niski, to znaczy, że za mało agresywnie sprzedajesz i próbujesz testować nowe obszary. I na przykład skup się bardziej na net retention revenue, czyli właśnie to, co ty mówiłeś, ile klientów zostaje, ile się rozwija razem z tobą. Możesz mieć wysoki churn, ale jeżeli jesteś w stanie pozyskiwać dzięki temu z nowych obszarów klientów, to nagle się okazuje, że oni rosną razem ze spółką i cała globalna sprzedaż spółki rośnie, bo ten trzon kliencki się rozwija, takich, którzy długo zostają. Nie? Więc jak się zagłębi w te wskaźniki, to one nie są już takie proste, tam jest sporo niuansów, więc uważam, że warto je analizować, ale według mnie takie trzy rzeczy, jak właśnie zespół, silna marka, bo wydaje mi się, że to też jest coraz ważniejsze, zwłaszcza w danej niszy i czy ten produkt jest dobry, w sensie czy się z niego korzysta, czy on daje wartość. Jak są te trzy rzeczy, to wydaje mi się, że ta reszta parametrów będzie się zgadzała.
No dobrze, a jak patrzysz sobie na przykład na inne firmy typu SaaS, oczywiście mówię tutaj niekoniecznie notowane na polskiej giełdzie, to jesteś w stanie ocenić potencjał takiej firmy, produktu? W jaki sposób w ogóle podchodzisz, żeby ocenić, czy to, co oni robią, ma sens i jaki w ogóle masz szansę na sukces i w ogóle jaki jest potencjał tego sukcesu, jeżeli go osiągniesz?
Ja mam bardzo taką specyficzną metodę oceny takiego SaaS-a. Pierwsza rzecz, którą robię, wchodzę na stronę internetową i staram się założyć ten testowy, darmowy okres trial lub umówić się na demo. Zobaczyć, dotknąć produkt, tak? To jest dla mnie bazowa rzecz.
Myślę, że większość inwestorów tego nie robi, tak? Znają wszystkie liczby, ale produkty pewnie nawet nie przetestowali.
Może z punktu widzenia takiego inwestora finansowego to jest zbyt głęboka analiza, to co ja robię, natomiast dla mnie to jest bardzo ważny element, tak? Ja po tym już mam jakąś dużą część zdania wyrobione, no i później oczywiście również zwracam uwagę na tą grupę kliencką, na średni przychód z klienta, na markę w jakiś sposób, na ile ona jest w stanie, ma potencjał rozwojowy i właśnie budowanie coraz silniejszej rozpoznawalności, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że na tym światowym rynku powstaje coraz więcej tych rozwiązań modelu software as a service. Nie wystarczy mieć dobrego produktu, trzeba jeszcze umieć go sprzedać i wypozycjonować, więc ja zwracam też uwagę na tak trochę bardziej holistycznie, na taki potencjał komunikacji z rynkiem produktu i tego, czy on jest dobry. I mnie się wydaje, że jeżeli te dwie rzeczy są, to ten potencjał rozwojowy też będzie duży. No i oczywiście, jeżeli firma jest w stanie zwiększać swój przychód, ten miesięczny przychód z abonamentu, no to już jest też bardzo duży czynnik, który pokazuje, że jest w stanie wypracowywać wzrosty.
Ja się spotkałem z takimi analizami, tutaj już mówię o takich typowych analityków, którzy bardzo liczbowo do tego podchodzą, że to jest trochę tak, że każdemu kolejnemu graczowi w modelu SaaS jest trochę trudniej się przebić, tak? Czyli nie wiem, jak ja bym dzisiaj sobie wymyślił po tej rozmowie z tobą, że a, to ja też będę robił to samo co wy i zacznę tworzyć ten produkt, to moja droga będzie dużo trudniejsza, chociaż twoja była bardzo trudna, ale moja droga i tak będzie trudniejsza niż twoja, no bo ty już jesteś na rynku, masz już swoją bazę klientów. Czy to jest trochę tak, że jak już wbijesz zęby w rynek, to twoja pozycja jest dużo mocniejsza i trudniej cię wygryźć konkurencji, która po prostu może próbować robić to samo? Gdzie tu jest ta bariera?
Ja myślę, że tak. Zdecydowanie jest w tym sporo racji. My rozwijamy nasz produkt od właśnie 6 lat i tam jest tak dużo niuansów, że potrzebowalibyśmy osobnej audycji, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, co tam się kryje naprawdę. Przeróżne algorytmy i rzeczy, których nie widać zupełnie na interfejsie albo na pierwszy rzut oka. I zbudowanie tego, tworzenie, ten produkt może nawet czasami wyglądać z wierzchu, że to jest proste, ale tam w środku jest dużo magii. To jest bardzo trudno odtworzyć, więc faktycznie wydaje mi się, że ta bariera wejścia na taki rynek, który już jest ugruntowany, jest trudna, tak? Jak na przykład robienie CRM-a, robienie oprogramowania do zarządzania projektami, tam jest już bardzo dużo doświadczonych graczy z wieloletnim doświadczeniem. To, co ja może mniej od strony analityka, a bardziej przedsiębiorcy bym próbował robić, startując z taką firmą, to jest znaleźć sobie jakiś wertykal, jakąś niszę, w której na przykład taki produkt do zarządzania projektami będzie dla szklarni, tak? Kogoś, kto prowadzi szklarnię. I to jest bardzo jakaś mała nisza, ale na całym świecie po angielsku okaże się, że tych kilkanaście tysięcy klientów być może się trafi, prawda? I wtedy taki duży projekt jak Asana lub Basecamp lub nie wiem, Trello, okazuje się, że jest im trudniej konkurować, bo ten projekt jest produkt dostosowany do danego wertykala. No ale faktycznie już walczyć z tymi dużymi graczami jest dużo trudniej, dlatego no ja się cieszę, że my pojawiliśmy się w tej kategorii produktowej no prawie że na samym początku, tak? To ona ma gdzieś, myślę, z 7 lat. My jesteśmy, no z 5,5 roku prowadzimy sprzedaż, tak? Więc jesteśmy już, powiedzmy, rośniemy razem z tym segmentem rynku.
Czyli rozumiem, twoja porada jest taka, że szukać niszy, ale jeżeli to jest nawet wąska bardzo nisza, ale globalna, to jest szansa na osiągnięcie sukcesu.
Tak, no ja podaję taki przykład abstrakcyjny, ale który daje trochę do myślenia, że jeżeli robimy oprogramowanie dla właścicieli pensjonatów górskich, którzy mają powyżej 5 pokoi i myślimy sobie z perspektywy Polski, troszkę ich jest, ale to nie jest aż tak dużo. Ale jeżeli popatrzymy sobie na świat, nagle się okaże, że my, żeby zrobić firmę, która zarabia naprawdę duże pieniądze, to potrzebujemy, nie, 20-30 tysięcy ludzi, tak? Którzy będą z tego korzystali. W skali całego świata może się okazać, że to jest absolutnie do uzyskania. Więc mnie się wydaje, że przy starcie trzeba szukać jakichś nisz i takie bym podejście, no nie wiem, polecał, czy sam bym próbował robić.
Największe ryzyka w biznesie SaaS, no bo wy macie ponad 3000 klientów. I zawsze się zastanawiam, bo to jest bardzo komfortowa sytuacja, tak jak tutaj powiedziałeś, tak? No, pewnie jeden klient nie odpowiada za więcej niż 3%, 4% pewnie waszych przychodów. Czy są w ogóle jakieś takie ryzyka duże, tak? Że nie wiem, coś się stanie z dnia na dzień i odejdzie wam większość klientów, czy jednak ta dywersyfikacja już jest na tyle duża, że takich praktycznie ryzyk nie ma?
No, to był jeden z elementów, dla których mi ten model biznesowy się też bardzo podobał. Jakby i cashflow, płatność z góry, i rozproszenie, nie bycie zależnym od jednego dużego, na przykład korporacyjnego klienta lub dwóch, którzy mogą zmienić zdanie, czy problemy z płatnościami, prawda? Jakieś, nie wiem, prawne aspekty związane z tym, co robimy. I dzisiaj mogę powiedzieć tak, no jesteśmy obecnie na tak wielu rynkach, w tak wielu branżach, że oczywiście to nie jest tak, że jakby każda firma musi cały czas się rozwijać, cały czas uważać i jakby zwracać uwagę na wiele elementów. Ma to pewne swoje minusy, tak? To, że na przykład jesteśmy w tym segmencie małych i średnich firm, bo no tutaj budowanie skali też wymaga trochę czasu, trochę sprytu, trochę odpowiedniego podejścia, ale pod kątem właśnie ryzyk, stabilności, no to wydaje mi się, że to ma bardzo, bardzo dużo plusów, tak? Bo nawet jeżeli wydarzyłaby się odpukać katastrofa w jakimś kraju, w którym funkcjonujemy, no to jeszcze jest sporo innych, tak? To nam wpływa na skalę działalności, ale to nie znaczy, że nas to zabije, tak? Tak samo nawet regulacje prawne, które mogłyby nas dotykać, bardzo trudno powiedzieć, że one nagle na całym świecie, tam gdzie funkcjonujemy, zostały wprowadzone w tym samym czasie i w ten sam sposób, więc mówię, no to jest trudny do rozkręcenia moment, w którym jesteśmy, ale dzisiaj czuję, że tutaj jesteśmy w stanie tymi ryzykami bardzo fajnie zarządzać i pod tym względem czujemy się całkiem komfortowo. Nawet tak drastyczna zmiana jak GDPR, która została wprowadzona w Europie, no my bardzo szybko się dostosowaliśmy do wymagań. To, że jesteśmy europejską firmą, tutaj pomogło i ta nasza sprzedaż w Europie przez chwilę faktycznie ludzie się zastanowili i było takie, powiedzmy, osłabienie dynamiki wzrostu, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że również spokojnie jesteśmy w stanie się rozwijać. Więc no tutaj pod kątem ryzyk ja myślę, że to jest bardzo dobry model biznesowy, tak, jeżeli o to chodzi.
Dywersyfikacja w liczbie klientów i dywersyfikacja geograficzna jest po prostu idealna.
To też powiem Ci tak, Tobie słuchaczom, że też pandemia wpłynęła na nas w ten sposób, że cała nasza jedna kategoria klientów, czyli firmy eventowe, które stanowiły pewną grupę kliencką, no przestały z nas korzystać. Ale to wcale nie spowodowało, że my zwolniliśmy. No mieliśmy przez chwilę trochę odpływ po prostu tych klientów, ale zaraz mieliśmy dopływ nowych po prostu z innych branż, które zaczęły też przerzucać się na taką zdigitalizowaną komunikację, więc nawet tak duże wydarzenie jak światowa pandemia, no, z naszej perspektywy oczywiście nic fajnego i nic, co byśmy chcieli, żeby się wydarzyło, ale udało nam się to przez to przejść suchą stopą i nawet rozwijać firmę w tym czasie, więc no mówię, ten model biznesowy wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo dobry pod kątem takiej stabilności, nie? I rozwijania firmy.
A to bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Pewnie też na początku się zastanawiałeś, jak to będzie, jak się zaczęła pandemia.
Tak.
Jeżeli
tak.
Taka duża liczba klientów w określonej kategorii korzysta z waszych usług, pewnie też miałeś, nie wiem, w marcu, kwietniu się zastanawiałeś, jak to będzie, ale mimo wszystko to się rozwinęło pozytywnie, tak? No to chyba jest najważniejsze,
tak.
Największy test.
Oczywiście myślę, że każdy się zastanawiał, co to będzie za chwilę, jak to się potoczy i co to się wydarzy. My również i bardzo się zastanawialiśmy również, czy to jak na sytuacja w Stanach będzie na to wpływała i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że przy tej naszej skali działania my po prostu działamy z małymi i średnimi firmami. Tam ludzie, nawet jeżeli firma upadła, zaraz otwierali nową, tak? Albo ktoś stracił pracę, zaraz się trudnią gdzie indziej i widzieliśmy, że te same osoby w nowych miejscach, tak? Z nas korzystają. Więc to akurat tak oceniając z naszej strony, z takiego biznesowego punktu widzenia, zrobiło trochę takiej retencji klientów u nas, ale nie wpłynęło negatywnie na nasz biznes. Także uważam, że też bardzo duży test udało nam się przejść.
Woodpecker w pewnym stopniu sprzedaż w internecie. Live chat, sprzedaż w internecie. Brand 24, sprzedaż w internecie. Shopper, sprzedaż w internecie. No to są takie spółki, które no będą albo są już notowane na polskiej giełdzie. Czy to jest przypadek, czy po prostu ten model biznesowy SaaS jest świetny, jeśli chodzi właśnie o biznes internetowy?
No ja nie będę miał tutaj, będę miał bardzo subiektywną tę opinię. Ja uważam, że to nie jest przypadek. Myślę, że większość osób, które w tym modelem biznesowym się interesują i rozwijają firmy w tym obszarze, robią to świadomie, tak? Wiedząc, jakie on ma korzyści i jakie może przynieść efekty. Oczywiście to jest bardzo trudne właśnie przejście tego pierwszego etapu i tutaj nie ma co się oszukiwać, to nie polecałbym tego modelu biznesowego jako pierwszą firmę. To mi się wydaje, że jest możliwe oczywiście, jeżeli ma się doświadczony bardziej może zespół w środku. Ale z drugiej strony, no ja się bardzo cieszę, tak, że dołączyliśmy do grona firm, które w Polsce pokazały, że można budować taką globalną firmę software'ową. My mamy jeszcze aspirację, żeby podążyć drogą live chata i tą naszą bazę kliencką znacząco zwiększyć i skalę działania znacząco zwiększyć i rozwijać w przyszłości pewnie może jakieś nowe linie produktowe i rozwijać cały czas naszą działalność tutaj we Wrocławiu. Ale też no z mojej perspektywy bardzo się cieszę, że coraz więcej osób decyduje się na ten model biznesowy, no bo my, nawet każda z tych firm, którą wymieniłeś, my ze sobą nie konkurujemy. Tak, to jest każdy ma osobny model, nawet korzystamy z siebie nawzajem, kupując oprogramowanie, także to jest bardzo fajne. A co też pokazuje, że można wymieniać doświadczenia, można budować firmy w tym samym modelu, zupełnie nie będąc tutaj stojąc sobie na drodze, wręcz przeciwnie.
To jest chyba trochę tak, że Wrocław stał się takim SaaS-owym zagłębiem Polski. Dużo jest tych spółek SaaS-owych z Wrocławia.
No na pewno LiveChat jest takim flagowym projektem i przetarł drogę. No później Brand24 właśnie w debiucie na New Connectie, później teraz już z tego co kojarzę chyba już normalne notowanie na głównym parkiecie. No my startujemy teraz, czekamy na wyznaczenie daty już formalnego, oficjalnego debiutu na New Connect i plan mamy też wejścia na rynek główny, więc faktycznie coś tutaj w tym powietrzu wrocławskim jest i mam nadzieję, że coraz więcej osób tym bakcylem sosowym będzie tutaj się zarażało i próbowało swoje projekty realizować.
No dobrze, to powiedz mi dalsze plany biznesowe. Co Woodpecker planuje w krótkim, ale i w długim terminie, ale żeby to tak zgrabnie zebrać na koniec?
No my mamy na pewno duże ambicje. Chcemy w zdrowy sposób, ale jednak rozwijać cały czas spółkę i zarówno zwiększać bazę kliencką, jak i przychody, które klienci generują. I postawiliśmy teraz na takie dwa aspekty. Z jednej strony bardzo mocno eksperymentujemy z nowymi kanałami, formatami marketingowymi. Poczuliśmy, że teraz świat przeniósł się trochę na format wideo i coraz mocniejszym elementem naszej strategii rozwoju to jest. To jest też taki format, który też działa trochę z czasem. My już powiedzmy rok z tym pracujemy, a czuję, że w tym roku będzie już czuć ten coraz większy wpływ na naszą rozpoznawalność, ruch oraz sprzedaż tego kanału dotarcia do potencjalnych klientów. Z drugiej strony cały czas pracujemy na usprawnianiem produktu, z jednej strony do realizacji obecnych celów, takich, które dzisiaj ludzie kupują od Pekera, ale też, żeby ten nasz asystent sprzedaży był coraz bardziej inteligentny, miał coraz lepiej rozwinięte algorytmy. Było takie poczucie, taki moment wow, tak, korzystania z aplikacji, kiedy masz wrażenie, że coś tam się zadziało, co ci pomogło, a do końca nie wiesz, jak to działa. Więc my też rozwijamy, dodajemy kolejne kanały, pogłębiamy integrację, staramy się, żeby można było prowadzić komunikację właśnie i za pomocą maila i telefonu. Ostatnio w tym tygodniu wypuściliśmy aplikację na Androida, która umożliwia dodanie do sekwencji telefonu, dzwonienie z własnego numeru telefonu, z własnego smartfona. To jest połączone później z Woodpeckerem. Żaden konkurent takiego rozwiązania jakby nie dostarcza. Też podstawową integrację tych tak zwanych manual tasków, czyli tych zadań do wykonania na LinkedInie. My chcemy dodawać kolejne kanały, być może Twitter, być może WhatsApp, i budować coraz szerszy taki asortyment działania dla ludzi, którzy budują te relacje. I też, co jest istotne, widzimy, że Woodpecker jest wykorzystywany w coraz większej liczbie kontekstów, czyli na przykład partnerstwa marketingowe, rekrutacja, upselling, tak? To nie jest tylko, nasi klienci nie korzystają tylko do pozyskiwania nowych, ale też do budowania relacji z obecnymi, i staramy się to też wzmacniać, żeby również w tych obszarach Woodpecker był coraz bardziej rozpoznawalny i coraz więcej ludzi chciało z nas korzystać.
No to widzę, że pracy wam nie zabraknie. Powiedz mi, czego wam na koniec życzyć?
Ja myślę, że chyba konsekwencji i cały czas tej dobrej energii, którą mamy, takiego zespołu, który po prostu z pasją coś tworzy i przychodzi do firmy, żeby jednak coś zrobić i coś fajnego świat zobaczył z tego, co wytwarzamy, żebyśmy tego nie zatracili. Mnie się wydaje, że jeżeli to zostanie, to inne rzeczy będą się zgadzały.
No to życzę wam, tobie i wam, całemu zespołowi energii, zapału i błysku w oku. Myślę, że to wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co, Mateusz, robisz?
Ja dziękuję również ci za zaproszenie i za rozmowę. Ja życzę ci dużo ciekawych gości i dziękuję za nasze życzenia. Mam nadzieję, że się spełnią.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.